Drodzy Państwo, w tej chwili będziemy kontynuowali nasze rozważania nad pierwszym wersetem 12 rozdziału listu apostoła Pawła do Żydów. W pierwszej części zastanawialiśmy się nad obłokiem świadków i nad jego znaczeniem w naszym życiu. Najwięcej czasu w sumie na to poświęciłem, bo mamy te trzy elementy tutaj podane. Ale on jest najmniej jak gdyby oczywisty, dlatego o nim najwięcej czasu mówiłem, bo to, że mamy się składać z siebie wszelkich grzech, rzecz oczywista we wszechmiar i każdy o tym dobrze wie. Więc apostoł Paweł pisał, że myśmy motywowali się tym wielkim obłokiem świadków, jaki wokół nas, z niego czerpali inspirację i później mówi, żebyśmy składali z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, który nas sprawnie obstępuje, zależnie, który przekład jak to oddaje. Zastanówmy się najpierw nad tym ciężarem, który mamy składać z siebie. Apostoł Paweł używa tutaj obrazu wyścigu, tak? Bo mamy mieć wytrwale biec w tym biegu, czyli wyścigu, który jest tam wystawiony. Więc jeżeli ktoś biegnie, ma brać udział w wyścigu, no to rzeczą oczywistą jest, że wszelkie ciężary, które by niósł, utrudniałyby mu tylko ten bieg. A zwłaszcza jak tutaj jest podane, że bieg ma być wytrwały, biegnijcie wytrwale, czyli to nie jest bieg krótki, krótkodystansowy, tylko bieg na długi dystans, więc składajcie z siebie wszelkie ciężary. Apostoł Paweł używa obrazu biegu, takiego literalnego, który znał, bo starożytni Grecy mieli swoje igrzyska i tam między innymi jedną z dyscyplin uprawianych był bieg. I w takich igrzyskach olimpijskich, w tych biegach, jakie starożytnie Grecy były uprawiane, to ci, którzy w nich biegli, to mieli wszelkie ciężary, tak, złożone z siebie do tego stopnia, aż że oni biegli nadzy w tym wyścigu i nie mieli żadnego ciężaru, nawet tego ciężaru ubrania, jaki na sobie. Więc to składanie ciężaru z siebie z tego obrazu także wynika. Poza tym druga rzecz. I jeżeli niesie się jakiś ciężar na plecach, no to biegnie się trudniej. Można osiągnąć, trudniej osiągnąć dużą szybkość, a zwłaszcza najtrudniejszą rzeczą jest utrzymanie tempa na długim dystansie. A ten bieg chrześcijanina, no jest bardzo długim biegiem, dłuższym od najdłuższego biegu, jaki jest praktykowany w tym świecie. Bo z tych biegów, jakie ludzie praktykują, to chyba najdłuższy jest bieg maratoński, ten zwany, który ma lekko powyżej 40 kilometrów. Jest to bardzo długi dystans i żeby przebiec ten dystans, już nie mówiąc o zwycięstwie, kto pierwszy, tylko żeby w ogóle przebiec, to trzeba być w bardzo dobrej kondycji i naprawdę nieliczni z ludzi są w stanie tego dokonać, a ci, którzy tego dokonują, to się długo przygotowują do tego, swoją kondycję poprawiają, żeby być w stanie wytrzymać bieg przez 40 kilometrów tutaj. A bieg chrześcijanina jest jeszcze dłuższy, bo on nie ma określonego dystansu, ale ma tylko określony czas, jaki trwa, a trwa bardzo długo. No, bieg maratoński to oni w trakcie jednego dnia przebiegną te 40 kilometrów. Wysiłek olbrzymi, ale dzień minął i bieg mają zaliczony. A chrześcijanin, jego bieg rozpoczyna się w momencie poświęcenia jego i trwa aż do momentu śmierci. Cały czas ma biec w tym wyścigu i chodzi o to, by biec wytrwale. A niesienie ciężarów przeszkadza, tak jak i w wyścigu literalnym, tak jak w tym naszym, moglibyśmy powiedzieć, nieliteralnym, symbolicznym biegu. Wszelkie ciężary przeszkadzają, bo utrudniają podtrzymanie tempa, utrzymanie wytrwałości. Tu apostoł Paweł mówi, żeby wytrwale biec w tym wyścigu, który jest przed nami, w tym wyścigu, który my biegniemy, w którym wystartowaliśmy w momencie poświęcenia. Bo problem jest tym, że stosunkowo łatwo jest wystartować i nawet biec jakiś czas, to problemy się pojawiają w trakcie. No, wiadomo, że tak jak w wyścigu literalnym, ktoś, kto startuje w wyścigu dalekobieżnym, tym długodystansowym, weźmy ten maratoński, no to na początku jest świeży i wypoczęty, wystartował, ma dobrą kondycję, bo się przygotowywał, dobrego zdrowia w ogóle jest, jestem to sportowiec. Przez kilka pierwszych kilometrów biegnie i dobrze mu się biegnie. Nie kosztuje go to zbyt dużego wysiłku. Wiadomo, w biegu maratońskim to nie jest bieg na 100 metrów, kiedy się pędzi z olbrzymią prędkością, najszybszą, jaką tylko nogi potrafią nam nadać. Tego się biegnie wolniej, z tym, więc Kosiak biegnie w takim tempie, ma dobrą kondycję, to przez kilka kilometrów nie czuje nic. Ale w biegu maratońskim nawet już po pewnym czasie pojawia się coś. Zmęczenie. Zmęczenie. Ciało mówi, że chciałoby zwolnić. Albo nawet mówi, że przysiąść na chwilę na poboczu, odsapnąć, bo płuca pracują coraz szybciej. Olbrzymia ilość tlenu jest potrzebna. Ten sportowiec zaczyna dyszeć. Mięśnie zaczynają odczuwać zmęczenie. I robi mu się ciężko. Ochota byłaby taka, że dać sobie spokój, zaprzestać. Tak samo w tym naszym biegu symbolicznym. Łatwo jest wystartować, na początku swojego poświęcenia chodzić z Bogiem, a później ten pierwszy zapał, który na początku niósł tak bez wysiłku, się kończy, no i pojawia się zniechęcenie. Znużenie i zniechęcenie, z którym trzeba walczyć. To są naturalne rzeczy, że to się pojawia i każdy poświęcony tego doznaje. Prędzej czy później pojawia się w jego życiu zmęczenie, znużenie, zniechęcenie z tym i to są niebezpieczne momenty, bo jeżeli ulegnie, no to jego tempo biegu albo spada, albo wręcz ustaje i tak sobie siada przy tej symbolicznej bieżni i siedzi, czasami lata potrafią minąć, zanim znowu powstanie i zacznie biec. A bieg ma być wytrwały, bo droga do pokonania jest długa. Czas wyścigu jest długi i nie może być w nim przerw. To musi być ciągły, wytrwały bieg, bo tylko taki daje pewne efekty. Daje gwarancję uzyskania życia wiecznego. Wytrwałe biegnięcie w tym wyścigu. A wszelkie ciężary utrudniają. Więc to są te symboliczne ciężary. Czym są symboliczne ciężary? Tym symbolicznym ciężarem, największym stopniem jest to, co nasz Pan w Ewangelii nazwał pieczołowaniem o ten żywot. To jest największy ciężar, jaki niesiemy w swoim życiu, który utrudnia nam tę wytrwałość w tym biegu chrześcijańskim. Jest to też coś, co i musimy mieć, nieść ten ciężar i czym musimy się zajmować, bo żyjemy na tym świecie i dbać o to życie musimy, o jego podtrzymanie, o dach nad głową, o jedzenie, o ubranie, o to, żeby temperatura odpowiednia była i o wiele innych rzeczy, które są potrzebne do życia. O to wszystko musimy dbać, więc to jeszcze nie jest pieczołowanie. Nasz Pan, gdy mówił o pieczołowaniu, o ten żywot, to miał na myśli nadmierne dbanie o sprawy tego życia doczesnego, zbytnie tutaj zabieganie, poświęcanie zbyt dużo czasu i uwagi tym właśnie rzeczom. A nasz Pan napominał, żebyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wtedy tamte inne rzeczy zostaną nam przydane. To, że zostaną nam przydane, nie znaczy, że spadną z nieba i że nie będziemy chodzić do pracy, tylko otwieramy sobie drzwi przed domem, a tam jedzenie na cały dzień stoi postawione, bo anioł postawił tam to jedzenie. Tak też nie będzie z tym. Zostaną wam przydane, to znaczy, że Bóg tak ułoży okoliczności waszego życia, byście pomimo tego, że myślicie przede wszystkim o Królestwie Bożym i tutaj staracie się tym rzeczom poświęcać czas i uwagę, Bóg tak ułożył okoliczności waszego życia, żeby i tych rzeczy, które są niezbędne do życia, wam nie zabrakło. Bo wiemy, jak są okoliczności na tym świecie ułożone. Natomiast ten świat jest bardzo niesprawiedliwy i ludzie znajdują się, ta mamona niesprawiedliwości jest bardzo nierównomiernie i niesprawiedliwie rozdzielona na tym świecie. Niektórzy mają dużo stosunkowo niewielkim wysiłkiem, inni bardzo dużym wysiłkiem mają ledwo co. Wiemy, że są miliony, a na żal można by powiedzieć dziesiątki albo setki milionów ludzi na tym świecie, którzy głodem przymierają. I to nie dlatego, że są leniwi i nie chce im się pracować, tylko warunki są takie, że on albo w ogóle nie może pracować, albo susza w całym kraju jakimś afrykańskim i ceny żywność jest, bardzo niewiele jej jest i ceny są jej astronomiczne z tego powodu się robią. Albo tak jest system niesprawiedliwy, że chociaż on chodzi do pracy i ciężką pracę wykonuje 12 godzin dziennie, to dostaje za to nawet tak w wielu państwach świata na równowartości nawet $1, nie dostaje cały dzień ciężkiej dniówki i rodzinę ledwo co, tak? Jedzą tyle, że nie umierają, ale nie można powiedzieć, żeby mieli dobre warunki. A gdzie indziej ktoś przyjemnie sobie pracuje, i zarabia za jeden dzień swojej pracy tyle, co tamten za 10 lat swojej pracy, a jego jednodniówka tyle wynosi. No bo to zależy, jak ta sytuacja życiowa się znajdzie. Więc tutaj na sytuacji naszej życiowej możemy liczyć na pomoc Pana. To Pan powiedział, że szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a te wszystkie rzeczy zostaną Wam przydane. A jakie to wszystkie rzeczy? No to, co wcześniej Pan mówił, żebyście nie mówili, co będziemy jeść, a i co będziemy pić, a skąd weźmiemy odzież, żeby się przyodziać, tak? No tak mówi poganie, mówią i o tym myślą i o to zabiegają. Wy szukajcie najprzód Królestwa Bożego, a jak gdyby Pan mówi, a o tamte rzeczy, to nie jest tak, żebyście zapomnieli zupełnie, tylko niech one będą na drugim miejscu, więc jeżeli Wy będziecie naprawdę szukali Królestwa Bożego przede wszystkim, to wtedy ja będę się bardziej zajmował Waszymi sprawami, tymi ziemskimi, żeby nie doszło do tego, że nie macie się w co ubrać, ani że nie macie co jeść, ani co pić, ani dachu nad głową, żebyście musieli śmiercią głodową albo śmiercią z powodu wyziębienia zakończyć swoje życie. Ja do tego nie dopuszczę, tak? Pokieruję okoliczności, żebyście mogli pogodzić jedno i drugie. Taka jest obietnica Pana tutaj. Czyli Pan mówi, nie nakładajcie sobie tych ciężarów, tego życia doczesnego zbyt dużo z tym. Nieście tylko to, co jest niezbędnie konieczne, a ja będę dbał o to, żebyście nie byli takimi najgorszymi, najbiedniejszymi na tym świecie, którzy głodem przymierają. Ja do tego nie dopuszczę. I Pan z tej obietnicy się wywiązuje, więc my mamy ten obowiązek, żeby składać z siebie te wszelkie ciężary. Bo to nam później utrudnia duchowe życie. Jeżeli mamy zbyt dużo ciężarów dnia codziennego, to trudniej jest nam w duchowym życiu. Bo jeżeli ktoś pracuje 7 dni w tygodniu, tak, załóżmy. Oczywiście czasami w życiu każdego są różne sytuacje życiowe i czasami na przykład coś jest koniecznego, co nie jest korzystne dla duchowego życia, to trzeba prosić Pana o pomoc i szukać rozwiązania i po pewnym czasie to na pewno ustąpi. Z tym, co mówię o tym, że ciężarem niepotrzebnym jest, jeżeli ktoś sam go sobie nakłada. Nie jest to wcale konieczne, ale on na przykład bardzo marzy o tym, żeby sobie podnieść poziom życia swojego i na wyższy. I chociaż ma, powiedzmy, pracę, taki przykład, pracuje od poniedziałku do piątku normalnie 8 godzin, ale tutaj znalazł okoliczność jeszcze, że gdzieś indziej się można zatrudnić i w sobotę, i w niedzielę też pracować. A na dodatek jeszcze za pracę w niedzielę jest podwójna stawka. Płacą za godzinę dwa razy tyle. A, to takie fajne. No jak dwa dni bym przepracuje niedzielę, tak bym dwa dni. No i co? Nie pójdzie na zadanie wtedy już. To będzie chce więcej zarabiać. A wcale nie jest to konieczne. Bo ta podstawowe rzeczy mu wystarcza to, co zarobi w trakcie tygodnia. Bo ma pracę i zarabia w trakcie tygodnia. Dokłada sobie dodatkowy ciężar, który będzie go przygniatał. I może dojść do tego, jeżeli to potrwa wystarczająco długo, że tak go to przygniecie, to że człowiek upada. Jak zbyt duży ciężar ma na plecach, to spada, ten ciężar go wciska w bieżnię. No i już tam zostaje taki przygnieciony. To jest dodatkowy ciężar. Pamiętam jednego brata, który już nie żyje od kilku lat, tutaj, który kiedyś na wykładzie powiedział tak, mam ten wykład nagrany, to słyszałem to, bo akurat nie w moim zborze. Powiedział, że no, nie chciałby się chwalić z tym o jednej rzeczy, ale musi coś powiedzieć ze swojego życia. Mówi, on już wtedy czuł, że to już są ostatni rok jego życia i choroba go coraz bardziej dopada i będzie musiał rozstać się z tym życiem, więc chciał przekazać braciom jakiś przykład ze swojego życia, że mówi, kiedyś, jak jeszcze nie byłem emerytem, tylko człowiekiem pracującym, mówi, dostałem ofertę innej pracy na dość wysokim stanowisku, co wiązało się z dwukrotną podwyżką pensji i z wieloma innymi przywilejami, jakie by wtedy miał, między innymi podróżowanie koleją pierwszą klasą za darmo, też przysługiwało osobie na tym stanowisku. No to jakbyśmy usłyszeli, ci, którzy z nas pracują, że gdzieś ktoś tam oferuje pracę z dwukrotnie wyższą pensją, no to każdy by jeszcze jakieś dodatkowe przywileje i status odpowiedni tutaj, no to każdy by się cieszył, kto by nie chciał. Ale tylko był jednym drobnym mankamentem tego wszystkiego. Powiedziano mu tyle, że co drugą niedzielę będzie miał Pan zajętą. Co druga niedziela trzeba pójść do pracy. No jakbyśmy usłyszeli taką propozycję, co byśmy myśleli? czy byśmy myśleli, no nie, to co druga niedziela, to ja sobie nie mogę na to pozwolić. A czy byśmy, nasza myśl była taka, no to w sumie nie jest każda niedziela, to co drugą niedzielę będę też iść z Bożem, nie? To jest tylko co druga, to jeszcze nie tak źle. No ten brat powiedział, że on nie miał wątpliwości żadnych, podziękował od razu. On sobie nie może pozwolić na to, żeby w co drugą niedzielę nie było go z Boże, nawet jeżeli mieliby nawet dwukrotnie wyższą pensję płacić i nie dostał tej dwukrotnie wyższej pensji, przepracował do emerytury na tym zwykłym stanowisku, no i majątku nie dążył, nie dorobił się w tym życiu. Przeszedł tak skromnie, czyli nigdy mu też nie brakowało niczego, ani jedzenia, ani dachu nad głową, ani ubrania. Tylko, że przeżył skromnie w małym mieszkanku w bloku, tam gdzie i tak rodzinę zdołał wychować. No ale to i utrzymać się, ale zrobił słuszny wybór. Teraz dzięki temu miał czas na sprawy duchowe, miał czas na to, by służyć braciom i zważywszy na to, że jest był poświęcony sprzed 54 roku, może liczyć na nagrodę w czasie niedosianych godnych i na duchową naturę w przyszłości i bycie w niebie. Czy to nie więcej warte niż dwukrotnie wyższa pensja przez 40 lat życia? Zdecydowanie więcej warte, więc był to brat, który potrafił miał odpowiednią perspektywę do rzeczy ziemskich i do rzeczy duchowych. I wartości duchowe cenił sobie dużo bardziej niż te wartości ziemskie. Nie chciał ciężarów zbytecznych, bo ta praca byłaby obciążeniem i przeszkodą na jego drodze duchowego biegu. Miał pracę, miał tyle, co na utrzymanie siebie i rodziny wystarczyło z tego, co normalnie zarabiał, więc nie kosztem rozwoju duchowego, bo to wtedy jest ciężar. I takich ciężarów nie powinniśmy dokładać, więc pieczołowanie o ten żywot to główna część tego ciężaru. Dodatkowo w tym ciężarze mogą być także nasze wszelkie świeckie ambicje, jakie możemy mieć, żeby być kimś w tym świecie, żeby coś osiągnąć. Różnego rodzaju plany nasze własne, które nie są planami Bożymi, a które chcemy, możemy chcieć realizować. Jeżeli będziemy je realizować, to będzie to utrudnienie i przeszkoda do duchowego życia, do duchowego rozwoju. To niekoniecznie może być, że ktoś chce więcej dóbr tego świata, tylko on na przykład, coś to może być niezwiązane z tym. Na przykład ma hobby, lubi łowić ryby z tym. No i rano w niedzielę zamiata zadanie, pojedzie na ryby sobie łowić, bo w niedzielę rano akurat dobrze biorą. Albo mało jest innych wędkarzy, bo śpią wtedy jeszcze z tym, bo w sobotę hulanka, to w niedzielę rano jeszcze wszyscy śpią, więc nie ma konkurencji, a sobie pojedzie łowić ryby z tym. No to nie jest to, że on chce więcej majątku, bo on tam się na tym nic nie dorabia, ale ma takie hobby i to też jest ciężar. Jeżeli mamy takiego różnego rodzaju hobby, pasje, koniki, to też się trzeba zastanowić, czy to nie jest ciężar, który nam utrudnia wytrwały bieg w naszym wyścigu, bo my lubimy to, czy tamto robić, czy to nie koliduje. Ktoś kiedyś mi opowiadał jakiś przykład okić, tak? To właśnie miał taki problem, że zamiast na wybranie gdzieś jechać w niedzielę rano, to on jechał gdzieś indziej, jeździł właśnie, nie wiem, czy na ryby, czy gdzieś tam całkiem indziej. I ponieważ nie potrafił tego problemu rozwiązać, pan uznał za stosowne rozwiązać go, ten problem dla niego. Gdzieś tam jadąc miał poważny wypadek drogowy, po którym, trzeba powiedzieć, zrozumiał, że panu przez ten warunek pokazał, że nie jest jego wolą, żeby on niedzielne poranki spędzał gdzieś tam, a nie na zebraniu. No i zrozumiał z tego, że to było niewłaściwe i pan mu pomógł w tym poprzez interwencję w jego życiu. Więc to są te ciężary. Wszystkie te rzeczy związane z naszą cielesną egzystencją i tym, co możemy osiągnąć w tym życiu. To są bardzo różne rzeczy i dla każdego z nas, zależnie od tego, w jakiej sytuacji życiowej jesteśmy, to mogą być różne rzeczy. To może być na przykład zabieganie o awans pracy. Zawsze to się bardziej zaangażuje. Będę zostawał ponad godzinę dodatkowo w pracy, żeby zyskać wyższe jakieś stanowisko dzięki temu. Przed tym należało się bronić przed wszystkimi ciężarami. Mam też przykład o taki jednego brata, który robił rzeczy z ziemskiego punktu widzenia, no dziwną, nielogiczną, niepojętą. W pracy, w której pracował, chciano go awansować na wyższe stanowisko. No, kto by nie chciał, który człowiek do świata, a ten brat przez kilka lat się wymigiwał, jak tylko się dało, żeby go nie awansowali na wyższe stanowisko. bo nie patrzył na to, że na tym wyższym stanowisku jest 1000 zł wyższa pensja jego, tylko wiedział, że z tym wyższym stanowiskiem wiąże się duża odpowiedzialność i on po tej pracy będzie po prostu zmęczony psychicznie, bo na tym stanowisku odpowiadasz nie tylko to, za co robisz, ale to robi cały zespół, który jest pod twoją kontrolą. Ty jesteś kierownikiem zmiany i ty odpowiadasz, co się stanie na zakładzie w trakcie twojego no, dyżuru, kiedy ty jesteś tutaj, ta zmiana, na której ty jesteś kierownikiem. I bronił się przez kilka lat temu, a w końcu, kiedy to nieuchronnie wisiało nad nim, to prosił pana o pomoc i pojawiło się w pracy jego inne stanowisko, nowe tworzone, które ogłoszono, że mogą pracownicy się ubiegać. I on się ubiegał na to stanowisko i przeskoczył zupełnie z tego działu produkcyjnego na jakiś inny dział w zakładzie, na stanowisku, gdzie ma spokój i nie musi się martwić tym, że odpowiada za innych. I później czas pokazał, że była to słuszna decyzja, bo był jakiś czas niedawno temu na tym właśnie dziale, na którym pracował, no i doszło do wypadku, do śmiertelnego wypadku. Jak sobie policzył tą rotację tych zmian, to gdyby tam był, to byłoby na jego zmianie. Wtedy ten wypadek śmiertelny i on jako kierownik zmiany musiał za to odpowiadać. To się wydarzyło. Śledztwo, kontrola, prokuratura i wewnętrzne zakłady i z prokuratury z tym i doszukiwanie się, czy przypadkiem kierownik nie zawinił, nie dopilnował jakichś procedur z tym, a nawet jak nie zawinił, to sama nieprzyjemność tego i ile problemów w życiu, ciągłego chodzenia i tłumaczenia się i wyjaśniania, że nie, że ty zrobiłeś wszystko, co do ciebie należało. Nie jest to rzeczą. Jeżeli jest to uniknięcia, jeżeli jest to problem, nie należałoby się coś takiego pchać. Bo to później sprawia, że człowiek, nawet jak przywróci do domu i pójdzie nawet na to zebranie wieczorne, to mógł hołaszmy się te myśli z tego wszystkiego, co tam było w pracy, albo już myśli, co jutro będzie, bo to jest takie strasznie angażujące, że nie ciężko od tego się oderwać, to staje się wtedy ciężarem. Ja czasami sam muszę na zebraniu wieczornym i tygodniowym walczyć z myślami, które mi powracają w trakcie tego, co się wydarzyło w pracy w ciągu dnia. Co kto powiedział, jak zrobił i na co należałoby w związku z tym zrobić jutro, żeby tej sytuacji jakoś zaradzić. Muszę oczyszczać umysł, bo to powraca, no bo to powraca w trakcie zebrania i odrywa uwagę od tego, co rozważamy na zebraniu, a powracają myśli z dnia roboczego, który to poprzedzał. Jeżeli tego jest za dużo, to nie możemy się od tego oderwać. Wielkość w tym świecie, którą moglibyśmy uzyskać w takiej czy innej dziedzinie, byłaby przeszkodą i jest przeszkodą do duchowego rozwoju. Jeżeli do tego dążymy, to nakładamy sobie dodatkowy ciężar na nasze plecy, który będzie przeszkodą w naszym duchowym życiu. Tutaj pięknym przykładem dla nas jest apostoł Paweł. Apostoł Paweł zrezygnował z tego wszystkiego, co ten świat mu oferował, a oferował mu wiele. Był człowiekiem ze swego rodu, faryzeuszem, posiadał obywatelstwo rzymskie, które posiadali tylko nieliczni. Mógł robić, zabiegać o karierę i w narodzie żydowskim, i w państwie rzymskim, jako obywatel Rzymu, a bardzo nieliczne jednostki, tylko elita tamtego państwa posiadała obywatelstwo rzymskie. Ale apostoł Paweł napisał, że wszystko to, co było mu zyskiem z punktu widzenia cielesnego, uznał za, jak to mówi Biblia Gdańska bardzo dosadnie, gnój. Czyli za coś odpychającego i odrażającego, bo to uniemożliwiło mu poznanie Chrystusa. Tak apostoł Paweł pisze w Filipian 3 rozdziale, 7 a 8 wersecie, że on to wszystko sobie poczytał za rzecz niewartościową, to rzecz odrażającą, takie gnój, który wydaje nieprzyjemny zapach i nikt tam na niego, jeżeli nie musi, to nie zbliża się, tylko stara się oddalić, żeby tego nie czuć. Tak samo apostoł Paweł robił wszystko, żeby oddalić się od tych spraw, od tego, co mu było ziemskim zyskiem, po to, by zająć się sprawami Bożymi. Słuszna decyzja? Słuszna. Gdyby zaangażował się w te ziemskie rzeczy, przecież by poszedł na wtórą śmierć. Wtedy jako jednostka spłodzona ducha byłby niewierny ślubom poświęcenia Bogu, które złożył. Tym, a tak ma piękną, wspaniałą pozycję i boską naturę na całą wieczność. Taką drogą poszli też i inni, by nie brać sobie ciężarów i nie dążyć do uzyskania tego, co mogliby uzyskać, bo mieli ku temu zdolności. czytałem książkę o takim właśnie, o tym człowieku, o którym wspominałem, co zmarł w 1976 roku, nazywał się Józef Proper. Nazwisko jego nie jest znane, właśnie dzięki temu nie jest znane, że on wybrał Chrystusa, a nie karierę w tym świecie. Bo gdyby wybrał karierę w tym świecie, to jego nazwisko byłoby znane i we wszystkich książkach o historii muzyki by o nim pisano jako o najwybitniejszym polskim skrzypku XX wieku, bo posiadał wykształcenia zdobyte i w Polsce, i za granicami, na najlepszych uczelniach. Posiadał niesamowity talent także wirtuozerski i nawet mógł zrobić wielką karierę w tym świecie. I ta kariera nie tylko go, że nie musiał za nią zabiegać, ale w jego przypadku kariera wołała jego. To do niego przyjeżdżali dyrektorzy filharmonii, którzy kilka razy go mieli okazję usłyszeć i prosili, żeby zagrał o jeden koncert tu, tam, żeby pojechał z orkiestrą symfoniczną, on tam na Śląsku mieszkał, czyli tą Śląską Orkiestrą Symfoniczną, na koncert do Moskwy. Niech chociaż raz z nimi zagra. Oferowano mu olbrzymie pieniądze za to, żeby zagrał tylko raz z nimi. Tam nie, to było lata 50., 60., gdy te wydarzenia miały miejsce, że oferowano mu wtedy kwotę pół miliona ówczesnych złotych, co jak autor pisze, było równowartością rocznej pensji urzędnika na kierowniczym stanowisku. Ta kwota, którą mu oferowano za jeden koncert, jeżeli zgodzi się pojechać z Filharmonią Śląską do Moskwy i zagrać z nimi ten koncert. To jest myślę, jeden raz, a można się ustalić na wiele lat, coś to takiego. Ale nie. On w momencie, kiedy Bojakowski uzyskiwał swoje wykształcenie i te szlify, no to nie był człowiekiem wierzącym, ale później jak poznał Chrystusa i się poświęcił, to nie chciał czegoś takiego. Stwierdzał definitywnie, że gdy on się poświęcał Chrystusowi, to poświęcił się także, poświęcił i swoje skrzypce. I postanowił, że od tej pory te skrzypce nigdy nie będą grały na jego chwałę. Dla jego chwały, dla poklasku znawców, miłośników muzyki klasycznej, tylko na chwałę Bożą. W związku z tym na tych skrzypcach akompaniował do pieśni w zborach tych swoich braci, których był, czyli z tego kościoła wolnych chrześcijan, tym, którzy to bracia, nie mając wykształcenia muzycznego ani rozwiniętego słuchu, nie byli w stanie docenić tego kursu, którym wystarczyłaby gra taka przeciętna, tym, a nie, żeby wielki wirtuos im tutaj grał. Dlatego też to nie było na jego chwałę, jego chwała to na nie spadała, na tym, to była służba. Dlatego przed służbą się nie zwracał żadną tym na rzecz braci, tym, ale nie na jego chwałę, tak jakby to było w sali koncertowej, bo to wiadomo, w sali koncertowej na pewno oklaski by były bite jemu, a nie Jezusowi, jego Panu, gdyby grał. I w tych czasach, kiedy była ta żelazna kurtyna, gdy poszedł w tą stronę, która go ciągnęła i go wołała, to byłby człowiekiem bogatym, sławnym, podróżowałby po całym świecie w tym czasie, kiedy trudno było Polskę opuścić, a z tego wszystkiego zrezygnował, bo Chrystus miał na niego większe znaczenie i jego służba dla innych braci miała takie wielkie znaczenie, że z tego wszystkiego zrezygnował. Nie chciał dodatkowych ciężarów, nie chciał sobie nakładać ciężarów na barki, bo wszystko to inne byłoby przeszkodą. Jakby wszedł w ten świat tutaj dyrygenci, muzycy, podróże, śmietanka tego świata kultury wokół niego, to od razu zabierałoby czas, a poza tym jakby się w to wciągnął, to później by przyszedł do takich prostych braci bez wykształcenia, to sobie myślą, z kim ja mam do czynienia, się obracam wśród wielkich tego świata, wśród najbardziej znamienitych ludzi o największych talentach, o wielkim wykształceniu muzycznym, a tu na tych tacy prości, którzy może ledwo co umieją czytać i pisać, i ja, taka wybitna postać wśród nich, co ja tu robię, tak? Można by nawet do takiego czegoś dojść, gdyby pójść tą drogą. W tym, ale z tego wszystkiego się zdecydował i też słuszna decyzja, biorąc pod uwagę jego wierność Chrystusowi i poświęcenie, jakie okazał i czas jego poświęcenia podczas II wojny światowej, czyli też przed 54 rokiem, też ma szansę być wśród młodocianów godnych i mieć duchową naturę i być w niebie na kilku wieków, cóż znaczy kilkadziesiąt lat sławy na tym świecie w porównaniu z taką nagrodę. Podjął słuszną decyzję ten człowiek, nie brał sobie zbyt dużo ciężaru tego życia przyziemnego. Tak ustawiał się w swoim życiu, żeby mieć jak najwięcej czasu na służenie Bogu. Nie chciał na przykład też w latach 60. czy na początku 70. przyjąć samochodu, który mu bracia jego chcieli kupić. Zwłaszcza ci tam bracia z zagranicy, bo wojnę spędził w Anglii, tam wielu braci poznał, tam poznał Chrystusa i tych braci, którzy go później wspomagali tutaj w Polsce finansowo przez wiele lat, bo on prowadził bogatą działalność wydawniczą, co sami bohaterstwo też na pewno korzystacie z owoców jego pracy, nie wiedząc, są dziesiątki książek przetłumaczonych chrześcijańskich, z angielskiego na polski. Tak, jakbyście sięgnęli, a macie stare wydanie Wędrówki Pielgrzyma, to przeczytacie gdzieś, że tłumaczył Józef Robert tą książkę, czy też Biblia dla małych oczu, co też przetłumaczył i zorganizował wydanie, a nawet przemycił bez zgody władz kolorowe klisze do tych kolorowych obrazków z lat 70. ze Stanów Zjednoczonych, sam je przywiózł, co gdyby go złapano na lotnisku, oznaczałoby więzienie. Zresztą z uwagami często popadał w kontakt, bo wydawał dziesiątki książek tutaj, naginał przypisy na swoją korzyść, jak tylko mógł, dla dobra sprawy. Dla dobra sprawy. Więc wiedzą, że jest tak zaangażowany, pod koniec lat 60. ci bracia z zagranicy chcieli mu sfinansować samochód. Żeby on z Bielska-Białej, gdzie mieszkał, a często musiał cała wydawniczych jeździć do Warszawy i chodzić od ministerstwa do ministerstwa i o dziesiątki pozwoleń ubiegać na wydanie tego czy tamtego. Tak było w czasach komunistycznych w Polsce, że było łatwiej się przemieszczać. Ale on uznał, że ten samochód byłby dla niego ciężarem tylko, a nie pomocą. Bo on jak siądzie sobie w Bielsku-Białej w pociąg do Warszawy, to nic z tego, że jedzie ponad 12 godzin ten pociąg, ale on siedzi w tym pociągu, wyjmuje dyktafon i na dyktafon nagrywa tłumaczenie kolejnej książki, którą chce wydać później. A w samochodzie, no niestety, no już musiałby kierować, a później na samochód trzeba dbać jeszcze później, żeby był sprawny. I też słuszną decyzję podjął, że w jego przypadku byłby tylko to dodatkowy ciężar. Chociaż jego braciom wydawałoby się, że to byłaby pomoc dla kogoś tak zaangażowanego w służbę, całkowicie oddanego tej służbie, on uznał, że byłaby to tylko przeszkoda i utrudnienie. Dodatkowy ciężar. Wygoda może większa, ale dodatkowy ciężar w życiu duchowym, który by ograniczył jego tą służbę. W tym więc zrezygnował z tego wszystkiego. Jest też dobrym przykładem tego niebrania na siebie zbyt dużych ciężarów tego życia doczesnego. Im więcej, powiem w ten sposób, im więcej zrezygnujemy z niesienia tym ciężarów, tym lżej będzie nam biec tym naszym symbolicznym wyścigu po nagrodę życia wiecznego. Bo nie będą nas ciągle obciążały tutaj różne rzeczy ziemskie. Bo tak jak Salomon zauważył, to już tysiące lat temu, tam dzisiaj też my zauważamy to, że im majątek większy, tym więcej trzeba koło niego chodzić. Im więcej zgromadziłeś, tym więcej później pojmuje to twojego czasu i uwagi. Już raz, że poświęcony czas i koszty majątek trzeba było zdobyć. Najpierw tak pieniądze zdobyć, żeby kupić ten majątek i go nabyć, a później koło niego trzeba chodzić z tym koło tego majątku i zajmuje to twój czas i uwagę wokół tego i już trudniej ci się skupić nad rzeczami duchowymi, bo musisz koło tego zabiegać. Słyszałem parę lat temu, akurat nie byłem na tej konwencji w Poznaniu, ale przez internet słuchałem zebrania świadectw i tam ktoś podszedł do mikrofonu i złożył swoje świadectwo, w trakcie którego powiedział tak, że kiedyś był młodym chłopakiem tutaj w Polsce mieszkającym i że chociaż skromnie było bardzo w domu jego rodzinnym, to on po szkole chodził sobie gdzieś tam dorabiać troszeczkę i jak przyszły konwencje, to dzięki temu, że sobie coś dorobił, to go było stać, żeby na wszystkie konwencje sobie pojechać. Mówi, a teraz mieszka gdzieś tam w kapitalistycznym kraju, gdzieś tam poza Polską. Mówi, ma 3 domy, ale go nie stać, żeby na wszystkie konwencje pojechać. A kiedyś, kiedy nie miał nic, to było stać, żeby pojechać na wszystkie konwencje. Nie jest to paradoks? No tak to jest, ale jak są 3 domy, to utrzymanie każdego z nich kosztuje. Jak zarobiłeś na 3 domy, to teraz musisz zarabiać na utrzymanie 3 domów i koło tego trzeba chodzić. I ciężko to zostawić z tym, no bo też i nasze serce się przywiązuje. Jak zgromadzimy taki majątek duży, no to będziemy przywiązani do niego. To jak ten słynny brat z czasów Kłata Russella, o którym często jest opowiadany w wykładach, który nie mógł o niczym mówić, tylko o swoim pięknym domu, aż musiał Bóg mu pomóc poprzez spalenie tego domu, żeby oderwać jego uczucia od tego i żeby on mógł na co inne swoje uczucia i myśli skoncentrować w tym. Więc te ciężary są niekorzystne dla nas. Tutaj jeszcze na chwilę odwołam się do przypowieści o czworach jej roli. Z tym, tak, mamy tam cztery rodzaje roli. Te dwa pierwsze, czyli to, co padło na drogę ziarno i to, co padło na skałę, no to są ludzie, którzy nie nadają się do zbawienia w wieku Ewangelii. Bo ci, co na skałę, to zupełnie nie mają posłuchu dla słowa, do nich nie przemawia zupełnie, oni to ignorują całkowicie albo się wyśmiewają z tego. Ci, co to ziarno, które padło na skałę, to są ci, tak, którzy mówią zarazu, jak to mówi Biblia Gdańska, przyjmują chętnie, ale jak pojawiają się problemy, to szybko osłabiają, bo nie ma w nich głębi. To są ludzie, którzy mają zbyt słaby charakter, żeby mogli poświęcić się Bogu i wytrwać w warunkach wieku Ewangelii. W związku z tym, jak Bóg takich widzi, że do nich słowo dociera, no bo trudno, żeby nie dotarło, skoro słowo jest powszechnie głoszone, to nikim nie zablokuje uszu, żeby oni nie usłyszeli. Więc oni się szybko zachęcają, są entuzjastyczni, ale Bóg to widzi, Bóg wcale i oni tak od razu chcieliby się poświęcić Bogu, ale Bóg nie przyjmuje ich poświęcenia wcale. Tylko od razu, bardzo szybko zsyła na nich takie doświadczenia, żeby ich odsiać, czyli poszli sobie z powrotem. Ten światło oni się nie nadają i tak powiem, długo nie zagoszczą, nawet czasami bywają po zborach, ale długo miejsca tam nie zagrzeją, odchodzą, bo oni się nie nadają. Natomiast ta gleba, jest gleba ta czwarta, ostatnia, ta, która wydała plon, no to tutaj nic leś, nic ująć, ale zastanówmy się nad tą glebą trzecią. Ta gleba trzecia jest najbardziej taka tragiczna gleba, bo te dwie pierwsze to jest gleba na czas tysiąclecia. Tymi się Bóg zajmie. Natomiast gleba trzecia to jest tak samo jak gleba czwarta, gleba na wiek Ewangelii. To są ci, którzy nie, że tam ta gleba jest twarda, jak na drodze, że słowo nie przebije się, ziarno nie zagrzeje miejsca, ona jest miękka. To nie jest tak jak na skale, że jej jest malutko. Jej jest dużo, ona jest żyzna, jest tak samo dobra z każdego punktu widzenia jak gleba czwarta, która wydała owoce. Jest jeden problem. Pojawiają się chwasty, które zaduszają ten plon. A dlaczego pojawiają się chwasty na trzeciej glebie, a na czwartej nie? No bo gleba to serce, stan naszego serca. Dlatego, że na glebie czwartej jej posiadacz dbał o to. Tępił chwasty, bo chwasty mają co do siebie, że same rosną. Wszyscy wiedzą, nawet jeżeli ktoś nie jest rolnikiem, to wie, że nikt chwastów nie sieje, a rosną. Rosną, trzeba tępić. Bo to ten czwarty miał taką dobrą glebę, że tam chwasty nie rosły, też rosły, bo on dbał o to, żeby, a jak się pojawiły, żeby odpowiednio szybko je wyplewiać. A ten na glebie trzeciej, dobrej, żyznej, pozwolił, żeby wyrosły chwasty i zadusiły to ziarno, to co weszło ze Słowa Bożego, czyli rozwój duchowy. Bo Słowo Boże przyjęte w serce prowadzi do naszego wzrostu i rozwoju duchowego. Zatem na glebie trzeciej pozwoliłby te chwasty, a to nasz Pan wyjaśnia, że to pieczołowanie o ten żywot, żeby zadusiło ten owoc. I dlatego jest to tragiczny przypadek, bo te dwa pierwsze, no to nieodpowiednie. Na wiek tysiąclecia kiedy ci nadają, a ten trzeci to jest trochę tragiczny, bo to jest ktoś, kto poświęcił się Bogu i którego poświęcenie zostało przyjęte przez Boga. Bo on w momencie poświęcenia spełniał wszystkie wymogi do tego, by odnieść w wieku tej Ewangelii zwycięstwo. Miał mocny, głęboki charakter i umiejętność chodzenia wiarą. Tylko to zatracił w trakcie. Pieczołowanie o ten żywot, tu się nie strzegł, a Biblia wielokrotnie napomina przed tym, słowami naszego Pana, słowami apostołów, by na to uważać, to nie zważył na to. Nie zważył na te sygnały, które Bóg wysyłał, że coś jest nie tak i że trzeba zmieniać, aż został zaduszony całkowicie przez pieczołowanie o ten żywot. Tutaj mi się przypomina, to powiem, bo pewnie Państwo nie znają, to mało znany przykład. Przeczytałem kiedyś w strażnicach tych angielskich brata Russella, że był jeden człowiek, który podzielał na początku pracy, znaczy brata Russella, jego poglądy i nawet tam trochę razem z nim działał w tych sprawach. Jak go brat Russell zachęcał, żeby się bardziej zaangażował, żeby tak jak on, żeby w pełni się poświęcił temu, to mówił, że nie może, bo rodzina, że utrzymanie, tu praca zawodowa, on musi dbać o swoją pracę, w której pracuje. No i tak to się troszeczkę rozeszli. Został sympatykiem prawdy takim. Ileś lat później brat Russell znowu do niego podszedł i mówi, że mam do ciebie prośbę. Jest jedna rzecz, którą tylko ty możesz zrobić. Tamten oczywiście szeroki uśmiech, ręka do marynarki, wyjmuje portfel, bardzo gruby portfel, bo w międzyczasie został z pracownika w pasie współwłaścicielem tej firmy, którą pracował 1000-2000 dolarów, żadny problem. Chętnie da na sprawę i myślą, że Bas Russell z tym przychodzi do niego. Prawda? Bas Russell mówi, że potrzebne są nie twoje pieniądze, tylko twoje ręce, żebyś ty przystąpił do tej pracy. Już teraz mówi, myślisz najpierw, że musisz zabezpieczyć się i swoją rodzinę. To widzę, że teraz już zgromadziłeś spory majątek, już nie musisz o to zabiegać. No, a wtedy ten brat rozpłakał się na te słowa Basa Russella i powiedział mu o tym, że w tej chwili to on jest tak zaangażowany na swoją pracę, że jest tam do niej przywiązany, ani na chwili nie może jej zostawić. No bo już teraz nie jest pracownikiem, który wykona pracę i do domu, jest szefem, współwłaścicielem firmy, który cały czas myśli o tej firmie. Nawet jak jest w domu i je kolację już po całym dniu, to myśli, w którą stronę firma powinna się rozwijać z tym, ani na chwilę. No i brat Russell podaje go jako przykład członka wielkiej kompanii. Kogoś, kto w swoim sercu ma miłość do Boga, do prawdy i do sprawiedliwości, tym tylko te sprawy tego życia tutaj tak go angażują, że on nie wykonuje w pełni swojego poświęcenia. On boi się umrzeć, żeby jego ludzka natura umarła. Tego się obawia i przez całe życie jest, tak jak mówi apostoł, w niewoli. Tak? Z powodu bojaźni śmierci przez całe życie byli w niewoli, mówi apostoł. Bojaźni przed śmiercią tej ludzkiej natury nie chcą jej uśmiercić, chociaż zadeklarowali w poświęceniu, że ją uśmiercą, to później boją się jej całkowicie uśmiercić, chociaż miłują Boga, prawdę i sprawiedliwość. Pewnie później brat Russell pisał, tak to opisał jego dalszy los, że jakiś czas potem ten człowiek zachorował na ciężką chorobę, bardzo ciężko i boleśnie przez długie miesiące chorował, przykuty do łóżka i w tym czasie cała ta rodzina, w tym ta jego żona, dla której między innymi zrezygnował z pełnego poświęcenia, żeby tu jej zapewnić byt na odpowiednim poziomie, wszyscy ci go opuścili i został tam z tym, no ale jeżeli tak jak brat Russell podejrzewa, był to poświęcony ktoś, który był spłodzony z ducha, to w ten czas jeszcze, kiedy były spłodzenia z ducha, to właśnie przez te miesiące przechodził oczyszczające doświadczenia wielkiej kompanii. Zrozumienie tego, jaki błąd w życiu popełnił i że poświęcił się niewłaściwym rzeczom i z tego teraz nie ma nic. Bo to, z czego zrezygnował, nie chcą służyć Panu, stało się teraz dla niego powodem gorzkich doświadczeń. I taka jest zasada, która często w życiu wielu z ludu Bożego się sprawdza, że jeżeli z jakiegoś powodu zrezygnowaliśmy z Pana i zaczęliśmy pełnego oddania się Panu, to ta rzecz czy osoba stanie się dla nas powodem gorzkich doświadczeń w późniejszym okresie naszego życia. Tak jak było to w przypadku miejsce Izraelitów w Cielesnym, jak wyszli z Egiptu i podróżowali po puszczy, to jak tutaj szemrali to tylko Panu, bo mięsa chcieli. Tak? Bo Pan im dał to, co chcieli, a później aż pochorowali się i tysiące z nich umarło. Czy także dał im to, czego pragnęła ich dusza, ale później różne do tłumaczenia oddają. Jedno tłumaczenie mówi, ale chudością zapewnił ich życie. Albo potem, że sprawił, że zaczęli tego nienawidzieć. Tego, co najpierw tak bardzo pragnęli i z powodu czego szemrali przeciwko Panu. Nie jest to dobra droga i uniemożliwia wytrwałe kroczenie drogą chrześcijańską. I ostatnia rzecz, o której tu mówi apostoł Paweł, to żeby tego grzech tutaj tak z siebie ściągać, grzech, który nas sprawnie odstępuje, mówi Biblia Gdańska. Nie wiem, co znaczy słowo sprawnie, bo to staropolskie słowo, ale zapewne znaczyło, a przynajmniej powinno znaczyć, bo taki jest sens tej wypowiedzi, z łatwością, lekko. To chodzi tutaj o grzech, który ma do nas łatwy przystęp. Czyli apostoł, wiadomo, że trzeba się z siebie ściągać, zwlekać wszelkie grzechy, ale apostoł szczególnie tutaj przestrzega przed tym rodzajem grzechu, na który jesteśmy najbardziej narażeni. A dlaczego jesteśmy na tym narażeni? Na ten rodzaj grzechu. Albo mamy szczególną słabość na tym punkcie. Każdy z nas ma wiele różnych słabości, ale niektóre są słabsze, inne są mocniejsze. I wśród tych mocnych mamy też taka, która jest naszą największą słabością, więc apostoł Paweł mówi, uważaj na to, co jest twoją największą słabością. To, co z łatwością do ciebie przychodzi, a dlaczego to coś przychodzi? To masz szczególną słabość na tym punkcie. A co to znaczy szczególna słabość tutaj? Czy też grzeszność na danym punkcie? to jest nic innego jak miłość do złej rzeczy. Jeżeli miłujemy jakąś złą rzecz, to znaczy, że mamy miłość do niej. Jeżeli mamy słabość na jakiejś punkcie, to mamy miłość do tej. I tak, jeżeli ktoś ma na przykład taką wadę, która jest potępiona w Biblii, zwana chciwość, o Biblia przestrzega, no to co, czym to jest chciwość? Jest to miłość do zdobywania dóbr tego świata. Ktoś po prostu to kocha. Jak to robi, to się dobrze czuje. Tak samo, jeżeli ktoś, Biblia mówi, że żaden pijak, nie, pijaństwo potępia, nie odziedziczy Królestwa Bożego, co to jest to pijaństwo? To ktoś ma taką samość. Jest to miłość do alkoholu. Ktoś to lubi, po prostu i to bardzo lubi. I on, dopóki jest trzeźwy, no przecież wie, że to jest źle, że nie powinien pić, ale to go tak ciągnie, że to zagłusza głos rozumu, bo tak bardzo to miłuje. Tak samo ten chciwy. Też jego jest, głos rozumu jest zagłuszony. Też możemy mówić, że po co ci tyle, masz już wystarczająco, po co ci więcej. Zajmij się innymi rzeczami, ty zaniedbujesz rodzinę, zaniedbujesz swoje życie, czy jeżeli ktoś poświęcony, to poświęcenie nie przemawia, bo jego ciągnie straszną stronę. To jego szczególna słabość. I tak akutli i swarliwi, też potencjalne religii. No to oni lubią. Jak jakieś kłótnia jest i swar, to oni lubią brać w tym udział. Bo takim przyświeca pragnienie, żeby się pokłócić, a najlepiej postawić na swoim, żeby wygrać w tej kłótni, w tym swarze, w tej dyskusji, jaka wyniknie. Oni to lubią i angażują się, albo sami wywołują, a jeżeli nawet sami nie wywołali, to chętnie się włączają. Jak robi się jakaś kłótnia i do jakiegoś swaru, lubią przystąpić, bo to lubią. Dlatego każdy szczególnie się musi strzec na punkcie swojej słabości. Albo inna wada potępiona w Biblii, lenistwo. Leniwy, dlaczego on nic nie robi i leży na łóżku? Bo to lubi. Gdyby tego nie, nikt go nie zmusza do leżenia na łóżku, on mógłby pójść i zacząć coś robić. Ale on lubi leżeć i nic nie robić. Tak jak to mówi Stary Testament, w kilku miejscach bardzo pięknie, że tak jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na swoim łóżku się obraca i wiele innych porównań jest. Mówią też inne, że leniwy mówi, że lew jest na drodze. Tak? Co będę wychodził z domu, jest niebezpiecznie. Będę leżał na swoim łóżku, na dworze jest lew i nie wie, jak wyjdę. Nie? Czyli wymyśla sobie sztuczne przeszkody. Nie, nie mogę zrobić, bo coś tam mi przeszkadza tego. W związku z tym dalej tutaj siedzę i nic nie robię. Ale sobie wymyślił, żeby jakieś sobie usprawiedliwić to swoje lenistwo. A jemu się oddaje, bo po prostu lubi. Więc to jest miłość do tych wad naszych. I dlatego to jest szczególna słabość i trzeba się tego strzec, ściągać to z siebie. Nasz Pan powiedział tutaj na ten temat bardzo ostro i dosadnie się tutaj wyraził. Używając obrazowego języka, nasz Pan powiedział tak, że jeśli twoje prawe oko cię gorszy, wyłup je. Jeśli twoja prawa ręka cię gorszy, odetnij ją. Bardzo ostre słowa. One nie mają dosłownego znaczenia. Z tym, bo nasz pastor nie zachęcał nas, żebyśmy się kalekami czynili, a apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze wprost, że ćwiczenie cielesne jest mało pożyteczne i to chodzi o opanowanie zmysłów, a nie o to, żeby tam się rózgami siec po plecach i że to samo wartości nie ma żadnej w sobie. Więc prawe oko, prawa ręka. To, co po prawicy w starożytności było uważane za zacne. Tak? Pamiętamy, jak to się starali miejsce po prawicy zająć przy stole, a nie po lewicy. A oko i ręka to dwa najważniejsze organy ciała tutaj. W związku z tym prawe oko i prawa ręka to jest coś, co jest, przynajmniej było wtedy, nasz Pan wypowiadał te słowa, czymś szczególnie drogim. Nasz Pan chce powiedzieć, że jeżeli jest coś w Twoim życiu, w Twoim postępowaniu, co jest Ci tak drogie jak prawe oko lub prawa ręka, to zrezygnuj z tego, choć będzie się to wiązało z bólem, no bo jakbyśmy sobie wyłupili oko, czy dostali rękę, to boli. W tamtych czasach nie znamy środków kontrolujących za bardzo, tak jak to dzisiaj znamy, że można zrobić ciężką operację, czy odciąć nawet rękę i dać takie znieczulenie, że ktoś nie będzie zupełnie czuł tego. W tamtych czasach tam coś były, te środki łagodzące, naszemu nawet panu, ale spróbowano podać to na gąbce, to wino zmieszane z czymś, co też, czy żółcie, no właśnie, coś to ponoć tam uśmierzało troszeczkę, tak, ale nie, to nie to, co dzisiaj, więc to wszystko wiązało się z wielkim bólem, ale nasz Pan powiedział, że lepiej będzie tam dla Ciebie, niż co mówi, gdybyś miał cały pójść do piekła, jak mówi przykład biblijny, czyli Gehenna, tam jest użyte Gehenna, która śmierć. Bo jeżeli jesteś poświęcony Bogu w swoim życiu, a nawet spłodzony z ducha i nie chcesz wyzbyć się czegoś, co Bóg ci pokazuje, że jest złe, a ty to szczególnie lubisz, no to doprowadzi cię do której śmierci ta rzecz. A dzisiaj to nie doprowadzi cię do której śmierci, ale doprowadzi cię do upadku i do duchowej śmierci. Przestaniesz być chrześcijaninem. Zupełnie zatracisz się. Kiedyś dawno temu rozmawiałem z jedną siostrą, która właśnie duchowo się źle miewała. I sama o tym wiedziała, że się duchowo źle miewa. Rozmawiała z wieloma osobami na temat tych swoich właśnie problemów duchowych. I między innymi ze mną też rozmawiała, więc mówię, że taki stan, choroba duchowa, no nie bierze się z powietrza. To nie jest tak jak grypa, że ty złapał zarazę, wirusa, był w powietrzu, no i zachorował, no i nic nie może zrobić. Musi czekać, aż się wyleczy. Jeżeli tak się źle duchowo miewasz i to już od jakiegoś czasu, no to musi być coś nieodpowiedniego w twoim życiu. Coś, co powoduje ten stan. Więc trzeba się zastanowić, przeanalizować i usunąć tą rzecz. To jest pierwszy krok do uzdrowienia. No i ona tak się zaczęła zastanawiać. Chwilę myślała, po czym przyszła jej pewna myśl, co to może być. Nie mówiła mi o tym. No i nawet dobrze, bo po co mam jej wiedzieć, no jej sprawa, a nie moja. Poważna jest jej reakcja. Przyszła jej na myśl coś, co może to wywoływać, to jej komentarz był taki. Nie. Z tego ja nie zrezygnuję. Nie wiem, co chodziło, co było jej tak drogie, ale było jej to coś drogie, co było jak prawe oko i prawa ręka. I nie chciałaby mówić ani odciąć. No i nie zrobiła tego. Tak jak powiedziała, nie zrobiła. Dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, co stało się potem. Choroba duchowa się pogłębiała, aż w końcu doprowadziła do duchowej śmierci. Siostra opuściła ten ruch prawdy ze stwierdzeniem, nie, że tak jak czasami się zdarza, że tutaj nie ma prawdy, tylko jest 10. Nie ma Boga. Nie ma Boga, więc to ateistką można została. Bo nie ma Boga, bo przecież jakby był, to by to wszystko inaczej się toczyło. A on nie spełniał moich życzeń. W związku z tym, oczywisty to dowód, że go nie ma. Bo przecież wszyscy wiedzą, że jest po to, by spełniać życzenia nasze. Tak? Niektórym się wydało, że Bóg ma być sługą naszym, a nie na odwrót. Sytuacja jest odwrotna. To my mamy być sługami Bożymi i poddawać się pod Jego wolę, a nie tak jak ci, którzy próbują odwrotnie. Poddać wolę Boga pod swoją wolę i jak to się nie udaje, to dochodzą do przekonania, że Boga nie ma. No to nie tędy droga. Tak to się dzieje, jak nie rezygnujemy z takiego grzechu. Jeżeli jest ten grzech, który nas szczególnie doskwiera, bo wynika z naszej szczególnej słabości, to jeżeli nie będzie, go się nie wyzbędziemy, to doprowadzi nas do zguby. Doprowadzi on nas do zguby. Z innymi takimi grzechami, no to bo wiadomo, będziemy walczymy, ale w końcu umieramy i tak dalej, elementy sporej grzeszności w nas pozostają. Będziemy dopiero później tego się uzupełniali. I z takimi innymi różnymi rzeczami, to można nawet do królestwa wejść, znaczy do początku królestwa, żeby oczyszczać się dopiero w tysiącleciu z tego, tak? Można nawet zwycięzcą być. Można, że Bóg przyzna komuś takiemu miejsce w klasie poświęconych obozowników Epifanii, a tym sprzed 54 roku to wśród maluciana godnych. Przecież oni też nie umierają doskonali. Nie osiągają takiego poziomu jak maluczkie statko, które przynajmniej wewnętrznie musiało być całkowicie doskonałe, a maluciana godnych nawet wewnętrznie nie są całkowicie doskonali. Więc chodzą jakąś grzesznością uzyskują nawet zwycięstwo w swoim życiu. Ale nikt nie uzyska nigdy z takim grzechem, który ma sprawnie do nas przystęp, który łatwo nas odstępuje. On doprowadzi nas do upadku. I to całkowitego upadku, jeżeli się z niego nie wyzbędziemy. To oczywiście zabiera czasu. A ktoś mógł zadać, a ile czasu mam na pozbycie się takiej słabości? A to wie tylko Bóg. Bo ten czas dla każdego jest inny. On jest dopasowany do okoliczności, do możliwości tej osoby, do sytuacji życiowej. Dla jednego może być to miesiąc, a dla innego może być 10 lat, kiedy Bóg daje mu czas i ciągle pomoc poprzez opatrznościowe sytuacje. Tej siostrze, o której wspominałem, to też Bóg dawał wszelką pomoc. Najpierw taką delikatną, później ostrzejszą. W pewnym momencie swojego życia ona nawet powiedziała w rozmowie ze mną, że w tej chwili to Bóg kiedyś do niej mówił, a teraz mówi do niej krzyczy. Wtedy mówi na każdym wykładzie. Czy to jest brak miejscowy, czy przyjezdny, który jej kompletnie nie zna. Słyszy, że jest mówione do niej. Ukazywane jest to jej, co jest niewłaściwego. W jej życiu to było, ale Bóg mówił, krzyczał w końcu, ale wytoczył za to, jest tą ciężką artylerię, ale w końcu Bóg szanuję naszą własną wolę i nie zaciągnie nas na sznurze, to przez tą stronę, którą my nie chcemy iść, bo myśmy się uparli. On będzie nas starał się odbić od tej złej drogi, ale w końcu w którymś momencie nas wypuści. A powiedzmy tak, my przez naszą niewierność wypuścimy się z jego rąk i wypadniemy. Pójdziemy na podsianie, przynajmniej w tym czasie naszym obecnym. Dlatego musimy z tego grzechu także rezygnować i strzec się przed nim. I wtedy będziemy mogli wytrwale biec w wyścigu, który jest przed nami. I tak teraz znowu na koniec docieramy do tego, co powiedziałem na początku. Że jeżeli będziemy szukali odpowiedniego natchnienia i inspiracji do duchowego życia wśród tych, którzy dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, jeżeli będziemy dbali o to, żeby sobie ciężarów przyziemnego życia nie nabrać za dużo i walczyli z tą grzesznością, szczególnie z tym, co nas szczególnie usidla, to będziemy mogli wytrwale biec wyścigu, który jest przed nami, wyścigu po nagrodę życia wiecznego, a wytrwałego biegu w tym wyścigu i odniesienia zwycięstwa, ja na to życie, sam pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.